Rozmowy o medycynie i nie tylko. Z tej strony Aleksander Sudujko i zapraszam na podcast Kolokwium. Rok 2020 na pewno się wyróżnia w historii XXI wieku. Śmiem twierdzić, że po raz pierwszy od II wojny światowej i zimnej wojny pewien problem ogarnął cały świat. Szczególnie dotkliwie dotknął on Europy, która zmaga się obecnie z drugą falą pandemii koronawirusa. Jednak nie o zdrowiu fizycznym dzisiaj będziemy rozmawiali. Moim rozmówcą jest profesor Eugeniusz Laurinaitis, lekarz-psychiatra, psychoterapeuta, specjalista terapii grupowej. A dzisiejszym tematem będzie zdrowie psychiczne mieszkańców Litwy w dobie zarazy. To zaszczyt gościć mi pana, profesorze.
Dziękuję.
Panie profesorze, z jakimi problemami najczęściej borykają się mieszkańcy Litwy podczas pandemii?
No, zacznijmy o tym, że to jest sytuacja, w której nie było całe społeczeństwo na pewno nigdy. Nawet w tych najgorszych czasach dżumy to raczej były oddzielne społeczeństwa, miasta, które z nią walczyły, ale takiej pandemii, na którą zachorowała całe społeczeństwo i na które reaguje cała ludność świata, mamy na pewno pierwszy raz. I co mnie z jednej strony dziwi, z drugiej strony może nawet, ja bym powiedział, daje jakieś nadzieje na postępy dalsze w tej gałęzi, jest to, że to jest pierwszy raz, kiedy w wypadku somatycznej choroby naprawdę reakcja jest i na jej psychiczne, psychologiczne efekty na ludzi, na człowieczeństwo, na społeczeństwa. I z tej strony ja myślę, że ta pandemia może posłużyć się do tego, byśmy lepiej zrozumieli, że człowiek jest jednością biopsychospołeczną, że naprawdę on reaguje na wszystkie wydarzenia w nim i dookoła niego i swoim ciałem, i swoją psychologią, i swoim zachowaniem w społeczeństwie. I dlatego mamy dużo różnych rzeczy, które tutaj teraz ja bym chciał mówić. Po pierwsze, co się dzieje z ciałem? Ciało choruje. Choruje, próbując walczyć z tym wirusem, który się okazuje jest bardzo naprawdę zmienny, bardzo niebezpieczny w tym sensie, że czasem jego konsekwencje tej infekcji są błyskawiczne. Dzisiaj akurat czytaliśmy o śmierci dość młodej lekarki na Litwie i że ta śmierć nastąpiła prawie że błyskawicznie. I mówimy też o tym, że jest bardzo duża grupa ludzi, którzy zakażają się tym wirusem i nie mają żadnych objawów. A to jest jeszcze gorzej dla tych, którzy z nimi obcują, są w kontakcie i są zarażeni, nie wiedząc nikomu, że to się zdarzyło i nie biorąc pod uwagę tego ryzyka, co właśnie taka bezsymptomatyczna forma tej choroby ma dla całego otoczenia człowieka, który ma właśnie taką formę. Także mamy dużo niewiadomych, nawet na samym poziomie biologicznym. Drugi poziom psychologiczny to jest sens tego, co z nami teraz się wydarza. Sens właśnie w znaczeniu tego słowa, czy możemy nadać jakiś zrozumiały dla nas samych sens tym wydarzeniom. I się okazuje, że to jest bardzo trudne, bo to, na co chorujemy, jest zupełnie niewidome. To jest jakieś jakby magiczne siły, które na nas działają, a niestety właśnie z magią chce się zmagać też na sposób magiczny. I dlatego mamy teraz bardzo dużo różnych pseudoteorii, twierdzeń o samym wirusie i jego symptomatyce, które są też jakby z magicznej jakiejś teorii wzięte. Jeżeli już myślimy o tym, jakie są działania właśnie tych niewiadomych sił które mają taki wpływ, że nawet doprowadzają nas do śmierci, to pierwsze uczucie, które takie właśnie procesy wywołują, jest niepokój. I niepokój bardzo się różni od strachu, chociaż ludzie często te dwa uczucia mylą. A tak naprawdę, chociaż one są podobne tym, że to są uczucia skierowane na przyszłość, to są uczucia mówiące nam o jakimś strasznym albo niebezpiecznym wydarzeniu w tej przyszłości. Jednak różnica między strachem a niepokojem jest taka, że strach jest o jakimś niebezpieczeństwie, które ja znam. Ja mogę przewidzieć, co tam może być w tej przyszłości. A niepokój jest bezosobowy. Nie wiadomo, co jest strasznego w tej przyszłości, jednak coś jest. I z tego powodu, ze strachem i z niepokojem, możemy podoleć tylko w bardzo różne sposoby. Strach o tym, co może się wydarzyć, co ja mogę przewidzieć, prowadzi do tego, że ja mogę tego uniknąć. To znaczy, że strategia unikania działa w przypadku strachu. W przypadku niepokoju strategia unikania nie działa, bo niepokój się rodzi w moim własnym mózgu. I z tego powodu my, gdzie byśmy nie byli, ciągle mamy ze sobą, w sobie, te źródło tego niepokoju. I dlatego unikanie w tych sytuacjach niepokoju nie działa. I musimy z tym pracować. Niestety tylko psychoterapeutycznie, innego wyjścia tu nie ma. I kiedy mówimy o społeczeństwie reagującym na te wydarzenia pandemiczne swoim niepokojem, jakie są formy tego niepokoju? Jak się oni wyrażają? Po pierwsze, nikt, żaden człowiek i społeczeństwo również nie lubi tego uczucia niepokoju. Ludzie chcą mieć sytuacje, które mogą jakoś rozwiklać, żeby mogli jakoś z tym podołać, a z niepokojem nie ma szansu. I dlatego oni szukają jakichś wyjść, często zupełnie nieświadomie. I jedne z takich nieświadomych i niestety destrukcyjnych wyjść jest różne teorie antywakcynacji, różne teorie o jakimś specjalnym projekcie, żeby na nas podziałać, żeby jakoś nam zaszkodzić. I te teorie konspiracji naprawdę prowadzą do tego, że ludzie postępują w tych wypadkach nieracjonalnie. Oni podejmują decyzje, które nie pomagają, a na odwrót szkodzą i im samym, i ich bliskim, i w końcu społeczeństwu. Na przykład nie noszą masek na twarzy. I dzisiaj byłem w sklepie, chodziłem oczywiście w masce swojej, ale spotkałem parę osób, które te maski noszą albo jako jakiś detal, powiedzmy, odzieży, nie zakrywając nosu, co już jest zupełnie absurdalne, w takim wypadku po prostu nie trzeba jej używać, albo i zupełnie byli parę osób bez maski, co moim zdaniem jest niezważanie na to, że oni stanowią niebezpieczeństwo dla innych. Nieumienie myśleć o innym człowieku, co moje zachowanie może znaczyć dla niego, jest bardzo, bardzo wielkim grzechem. W tym sensie, że naprawdę ja mogę, zupełnie nie chcąc tego, doprowadzić tego człowieka do choroby i śmierci. I trzeba się z tym liczyć.
Czy dobrze rozumiem, że takie zachowanie to jest negacja rzeczywistości? Oni tak walczą z tym niepokojem, tak?
Tak, i to wynika właśnie z tego zagubienia się, w sensie, że kiedy czuję silny niepokój, to w takim wypadku ja szukam wyjść, bo nie mogę w tym niepokoju żyć ciągle. I jedno z wyjść jest właśnie taka negacja. Druga to jest brawura. Człowiek jakby gra takiego, na którego żaden wirus, żadna bakteria nie działa. On na wszystko reaguje jakby swoją odwagą, a ta odwaga nie ma żadnego znaczenia dla wirusa. On robi to, co on umie. On zakaża i doprowadza do choroby. Trzecia reakcja to jest reakcja utraty. Bo naprawdę w tej sytuacji kwarantanny mamy dużo rzeczy, które przedtem mogliśmy robić, jeździć do swoich znajomych i bliskich, razem mieć swoje rodzinne święta, które są dla Litwinów bardzo ważne, jak Wigilia i Boże Urodzenie. Niestety tego teraz nie możemy. I to jest utrata, i utrata doprowadza do reakcji, która w pierwszym etapie jest agresją i negacją też. I tylko potem przychodzi drugie stadium tej reakcji, kiedy człowiek przyznaje, że utrata naprawdę się wydarzyła i wtedy on czuje się zgubiony i czuje się depresyjny. A depresja jest naprawdę bardzo niebezpiecznym stanem psychicznym, ponieważ w niej bardzo często występują myśli samobójcze i czasem zachowania samobójcze, bo depresja nie jest zwykłym smutkiem w życiu człowieka, co jest obowiązkowe. Depresja jest uczucie, że jestem w tunelu, w którym nie widać ani wyjścia, ani wyjścia. Nie ma żadnego światełka w końcu tego tunelu. I wtedy nadchodzą myśli, że w takim tunelu żyć całe życie, to naprawdę nie ma sensu. I wydarzają się samobójstwa. Jeszcze jedna rzecz, która naprawdę w tej sytuacji kwarantyny jest niezwykła, że my bardzo dużo czasu spędzamy w domu. Wszyscy, i mężczyźni, i kobiety, teraz w większej części czasu pracują w domu. I wtedy nadchodzi nie widziana, nieodczuwana dotąd konfrontacja. Z kim ja mieszkam? Z kim ja żyję swoje życie? Ponieważ kiedy my pracujemy na stół, nie my cały dzień przychodzimy z pracy na parę godzin przed snem i koniec. A tu każdy dzień, każda godzina, każda minuta obok. I to tarcie się obok doprowadza do tego, że zaczynają być widoczne i drażniące jakieś zachowania, o których ja nawet nie myślałem przedtem, nie wiedziałem tego. I to było jakby nieważne. A teraz, kiedy jesteśmy cały czas obok, staje się ważne, staje się drażniące, doprowadza do konfliktów, do skandali. I mamy statystykę, że przemocy w rodzinach bardzo się powiększyła część i podobno rośnie liczba rozwodów. I to mówi o tym, że w czasie kryzysu my nie umiemy mobilizować swoich psychologicznych resursów, żebyśmy mogli jakoś rozwikleć te problemy i zrozumieć, że tak naprawdę to tarcie się obok każdy dzień to jest też szansa. To jest kryzys. Kryzys w tym sensie, że to jest trudne. Ale to jest szansa lepiej zrozumieć drugiego, lepiej dostosować się. I kiedy ten kryzys minie, będziemy mieli cały kompleks nowych uczuć, porozumień, zachowań, które pomogą nam w dalszym życiu razem. A rozwód nie jest jakimś wyjściem tej problematycznej sytuacji. To jest uciekanie. Jeżeli jeszcze mówimy o stanie społeczeństwa, to ja ze swojej strony mam powiedzieć, że dużo więcej ludzi zaczęło rozumieć, jakie psychologiczne konsekwencje ta pandemia ma i zaczęli się zwracać do psychoterapeutów. Nigdy jeszcze nie miałem tylu proszących o pomoc ludzi. I jedyna rzecz, że każdy mamy swoje ograniczenie, możemy przyjąć tylko tyle, ile możemy. I z tego powodu ja przesyłam ludzi, których po prostu nie mogę przyjąć, bo wszystkie moje godziny są zajęte, do drugich do kolegów, które też pracują bardzo intensywnie. I z jednej strony to jakby mówi, że społeczeństwo zachorowało, a ja myślę, że to raczej mówi o tym, że ludzie zaczęli rozumieć, co się z nimi dzieje, jakie problemy nadchodzą ich i że już teraz sami swoimi siłami ich rozwikleć nie mogą. Potrzebna jest pomoc profesjonalistów. I myślę, że bieda teraz jest taka, że podczas pierwszej fali pandemii bardzo dużo zachowań było prospołecznych. Było bardzo dużo decyzji pomóc innym. Naprawdę umieliśmy utrzymać się od tych niepotrzebnych kontaktów. Teraz niestety druga fala doprowadziła do tego, że rośnie poziom agresji i negacji. I to jest problem, bo dlatego i liczby zachorowań i śmierci rosną. To jest oznaka zmęczenia społeczeństwa, bo jest dowiedzone przez różne inne modele obliczające zachowanie społeczeństwa w pandemiach, że dłuższe niż pół roku pandemia prowadzi do utraty tej siły sprzeciwiania się infekcji i pandemii i trzymania się tych sposobów zachowania, które jakoś chronią mnie i innych od rozprzestrzenienia się tego wirusu. I co dalej robić, tak naprawdę ja nie bardzo wiem, bo zmęczenie nadeszło i co teraz będzie dalej, trudno powiedzieć.
Pan profesor bardzo dobrze mówi, bo na pewno ta solidarność, porównując okres wiosenny i teraz jesienno-zimowy, bardzo zmalała właśnie, jak wam pan profesor mówi, jest mniej tych zachowań prospołecznych i więcej tej negacji w społeczeństwie, ale skupmy się może na rozwiązaniu tych problemów, o której pan profesor powiedział. Czy zawsze człowiek potrzebuje pomocy specjalisty? Czy są jeszcze, jest moment, w którym człowiek sam sobie może dać radę i rozwiązać problem niepokoju, kryzys stosunków, który pojawił się w rodzinie czy w partnerstwie?
Są sposoby i trzeba o nich wiedzieć. Po pierwsze, nie trzeba dopuszczać tego niepokoju do zawładnięcia moją osobowością. Co ja mam na myśli? To, o czym ja myślę i co ja czuję, zależy od tego, co ja wybieram z całego dużego horyzontu wydarzeń dookoła mnie jako najważniejsze. To znaczy, że inne rzeczy w swoim życiu ja jakby zostawiam w tle, a to, o czym ja myślę i co uważam za najważniejsze, staje się jakby figurą tego, jak ja żyję w danym momencie swojego życia. I myślę, że właśnie w tym leży przyczyna pewnych dekompensacji, pewnych utrat umiejętności działania w tej sytuacji pandemicznej. I dlatego pierwsze, co musimy robić, to mieć w swojej, jakby w swoim wyborze, w swoim procesie przyjęcia decyzji, równą zasadę. Ja bym powiedział nawet filozofię zachowania się. Wszystko trzeba mieć potwierdzone faktami. Fakty i tylko fakty pomogą nam z tym wszystkim jakoś podziałać. I dlatego trzeba wybierać źródła informacji, którym ja dowierzam, i nie słuchać i nie oglądać różnych, bardzo często i sprzeciwnych źródeł informacji. I w ogóle rada specjalistów od zdrowia psychicznego jest taka, że w dzień człowiek powinien nie słuchać i nie oglądać informacji o koronawirusie dłużej niż pół godziny. A na pewno są ludzie, które siedzą przed telewizorem godzinami i przełączają jedną stację z jednej do drugiej. Drugie, co musimy obowiązkowo myśleć o sobie i o swoim życiu w tej kwarantynie, to, że nasze ciało bardzo mocno działa na to, jak ja się czuję, właśnie psychologicznie. I dlatego trzeba mieć dość intensywne, fizyczne jakieś ćwiczenie, zajęcie, żeby ciało pracowało i wtedy mam poczucie dość jasnej władzy nad swoim ciałem i może być, że i nad sytuacją to też rośnie. Trzecie, co musimy też robić, obowiązkowo mieć jakieś swoje strategie odpoczynku. Musimy mieć coś, co nam daje otuchę w tej sytuacji, co mi może nawet weseli. I na przykład jedna z głównych rzeczy, która w ogóle może uratować świat, to jest humor. Musimy zrozumieć, że humor to jest moment, kiedy ja mogę się roześmiać w sytuacji, w której wydawałoby się, że już tylko płakać i płakać. I kiedy ja mogę się roześmiać, to znaczy, że ja mogę po prostu spodoleć z tą sytuacją. Mogę dać sobie radę w tej sytuacji. I jeszcze jedna rzecz. Te moje porady o specjalistach są potrzebne wtedy, kiedy człowiek naprawdę próbuje, naprawdę coś robi, żeby ten niepokój się zmniejszył i nie ma wyników. On nie utrzymuje efektu, który jest mu potrzebny. I w takim wypadku już są potrzebne profesjonaliści.
Mówi pan profesor o zmniejszaniu potoku informacji, jednak ta sytuacja zmusiła większość ludzi do pracy z domu, co też skutkuje tym, że coraz więcej czasu spędzamy w mediach społecznościowych i tam tego potoku informacji najczęściej niemożliwy jest nad nim zapanować, nie? I tak, tam też widzimy różne śmieszne filmiki, widzimy informacje faktyczną o koronawirusie, ale widzimy też teorie spiskowe, kontrowersyjne tematy. Jak się w tym wszystkim nie zgubić?
Myślę, że kiedy mówię o ograniczeniu informacji, to nie jest moje życzenie albo myśl. To są wyniki badań, które pokazały, że im więcej człowiek spędza czasu w tych mediach społecznych, tym więcej niepokoju on odczuwa. To są wyniki badań zupełnie obiektywnych. I dlatego jest ta rada nie więcej niż 30 minut w poszukiwaniu i otrzymywaniu tej informacji. Na przykład ja myślę, że trzeba wybrać jedną, no góra dwie stacje telewizyjne, którym my dowierzamy w tym dostarczaniu informacji o koronawirusie. I na przykład ja bardzo szanuję stację Deutsche Welle, która po każdej audycji daje krótkie interwiu, wywiad z profesjonalistą, który odpowiada na pytanie słuchaczy i widzów tej audycji. Bardzo prosto, bardzo jaśnie tłumaczy, o co chodzi. To samo robi bardzo dobrze w CNN Sanjay Gupta. To jest lekarz, który ma ogromne doświadczenie w komunikacji ze społeczeństwem i naprawdę z dziećmi nawet on obcuje przez telewizor, opowiadając o tym samym koronawirusie. No po prostu wspaniale. A jeżeli mówić o jakimś źródle informacji więcej naukowych, to Uniwersytet Harvardzki ma na swojej stronie specjalną część, która tak się i nazywa, koronawirus. I ona jest stworzona specjalnie dla studentów Uniwersytetu Harvardzkiego, żeby oni mogli znaleźć tam pytania na wszystkie pytania, odpowiedzi na wszystkie pytania, które ich ciekawią. I co jest ważne, że to jest naprawdę prostym, ludzką mową do naszego sumienia doprowadza się czysta naukowa informacja. I myślę, że tym miałoby się skończyć. No, może tylko to, że na Litwie są pewne specyficzne rzeczy, o których też trzeba wiedzieć, gdzie możemy jechać, co możemy robić, a czego nie. To już jest informacja w sensie rzeczy nie o samym koronawirusie, ale o skutkach tej pandemii, o kwarantynie, o ograniczeniach jakichś, ale to już jest od czasu do czasu ważne nam informacje. A to, co się dzieje na świecie, ważne dla każdego na pewno, każdy dzień. Tylko jeszcze raz powtarzam, nie trzeba w tej informacji utonąć. Trzeba obowiązkowo znaleźć i dookoła siebie informację, która byłaby dla mnie pozytywna, optymistyczna, radosna. A tego naprawdę jest. I na przykład czytać jakieś dobre książki humorystyczne z wspaniałym humorem, to bardzo poprawia nastrój.
Dziękuję za ten temat. Chciałbym jeszcze dotknąć i wrócić może bardziej do tematu stosunków. Z jednej strony mamy relacje z domownikami, z drugiej strony jest rodzina, która może znajduje się w innym mieście, za granicą. Jak brak kontaktu z tymi osobami może wpłynąć na nasze życie i czy wirtualne obcowanie może zastąpić te realne?
No, zacznijmy może być z tego, że naprawdę bardzo dużo rodzin mają część swoją daleko za granicami naszego kraju. I to znaczy, że to obcowanie realne i wcześniej z nimi nie było nazbyt częste i teraz trochę może rzadsze niż to było w zwyczajach tej rodziny. Nie ma innego sposobu jak obcowanie wirtualne. Po prostu nie ma. I dlatego mamy używać tego wirtualnego obcowania jak możemy bardziej skutecznie, żeby to naprawdę była rozmowa szczera, żeby to była rozmowa z uczuciami, żeby to było naprawdę z chęcią tej rozmowy. I kiedy to jest nawet wirtualne, ale widać, że człowiek chce z tobą rozmawiać. Ja mam swoją córkę, która mieszka teraz ze swoją rodziną daleko za granicami kraju i to, że mogliśmy i razem łamać opłatek w Wigilię i mogliśmy razem spotkać Nowy Rok. I to, że ja widzę ich dzieci, swoich wnuków, chociaż to jest wirtualne, ale to jest naprawdę radosne. I żebyśmy mogli tak obcować ze swoimi bliskimi, które teraz są daleko, to pomaga. Niestety, jeżeli tego kontaktu nie ma, jeżeli nie mamy tej uczuciowej więzi, która nas łączy, to w takim wypadku nawet i najlepsze techniczne jakieś rozwiązanie nie dadzą wyniku. I z tego powodu ja myślę, że musimy szukać, co nas łączy, co nas wiąże i jak my razem, powtarzam jeszcze raz, będziemy te wszystkie trudne sytuacje rozwikłać.
Widziałem też taką rekomendację specjalistów, żeby próbować nawet uściskać siebie, objąć siebie, wyobrażając, że się ściska jakąś bliską osobę. I wtedy mózg nasz przyjmuje tę informację podobnie, jakby realnie ściskał tę osobę. Co pan profesor sądzi o takim sposobie?
Ja nie sądzę. Ja wiem, że tak naprawdę jest, że kiedy widzimy tego człowieka i obejmujemy siebie samego, to się czuje trochę jak objęcie właśnie tej drogiej osoby, jeżeli to robimy razem, patrząc do siebie w oczy i uśmiechając się, to daje bardzo dużo otuchy.
Może pan profesor mógłby się podzielić jeszcze jakimiś radami, takimi zwykłymi, które, tak kolokwialnie mówiąc, pomogą nie postradać zmysłów siedząc w domu?
Jedna rada jeszcze, o której nie mówiłem, nie trzeba siedzieć w domu. Musimy obowiązkowo wyjść na spacer. Jeżeli można, na spacer na jakąś przyrodę, do jakiegoś lasku. Teraz, kiedy tak ładnie upadł śnieg i tak biało dookoła, trzeba wyjść, pospacerować, żeby naprawdę i ciało, i oko dostało otuchy od tego ciągłego patrzenia na te cztery ściany. Także mamy dać jednocześnie i więcej jakichś wrażeń naszemu mózgowi i więcej jakiejś pracy naszemu ciału. Także mamy obowiązkowo spacerować, wychodzić, nie siedzieć w domu ciągle. I może jeszcze jedna rada, kiedy czasem nam wydaje się, że już wszystko jest bardzo źle, trzeba po prostu przypomnieć sobie, a czym się skończyło to samo poczucie, kiedy było bardzo źle przedtem w moim życiu. I przypomnieć sobie to, co napisał Jarosław Haszek w swojej książce o żołnierzu Szwejku. Wszystko się kończy. I tak naprawdę wszystko się kończy. I ta pandemia też się skończy. Może nie tak, jakbyśmy chcieli, ale skończy.
Bardzo optymistyczne zakończenie rozmowy na taki trudny temat. Chciałbym też uogólnić, że myślę, że pan profesor się zgodzi, że naszą wiadomością do zapamiętania dla naszych słuchaczy byłoby to, że jeżeli nie dajemy rady sami z niepokojem, jeżeli mamy problem, większy kryzys w stosunkach, jeżeli nie dajemy rady pokonać ten kryzys sami, to czyli wtedy musielibyśmy się zwrócić do specjalisty, który nam pomoże.
Oczywiście. Oczywiście, że tak.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę dla naszych słuchaczy, że gościem programu Kolokwium był profesor Eugenius Laurinaitis, lekarz-psychiatra, psychoterapeuta i specjalista terapii grupowej. Dziękuję za rozmowę.
Do widzenia.